Kochani, serdecznie zapraszam na konferencję Strefa Zero. To konferencja inspiracji, to czas spotkania różnych ruchów, wspólnot i kościołów. Spotykamy się już czwarty raz, dwa dni konferencji, 7 mówców, 11 sesji wykładowych, w sumie 5 godzin uwielbienia. Gościem specjalnym tegorocznej Strefy Zero będzie Ulf Ekman, założyciel kościoła Liebe Cud w Szwecji. Spotkajmy się 13 i 14 czerwca w hali Moxie w Szanowie o godzinie 9. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej www.strefa-zero.com. Serdecznie zapraszam, Krzysztof Demczuk.
Alleluja. O, mocno. Jest moc. Witam Was serdecznie raz jeszcze. Cudowna zapowiedź. Bardzo mi miło. Chyba pierwsze nauczanie jest zawsze najtrudniejsze. Przecieram te szlaki. Wiecie, jestem bardzo podekscytowany tym, że jestem w tym miejscu i że mogę nauczać. To jest przywilej. Jestem z wielką radością, ale też moje serce jest trochę w innym miejscu, mimo że jestem tutaj z wami, dlatego że 12 dni temu urodził się mój syn Samuel. Moja żona rodziła 19 godzin, ona jest wojowniczką. I teraz kilka dni temu Samuel trafił z nią do szpitala i oni są online. I chcę powiedzieć, Ula, że bardzo Cię kocham, jesteś dzielna i naprawdę dziękuję Ci, że jesteś obok mnie w tym wszystkim. Kochani, chcę nauczać dzisiaj i za chwilę się oswoję ze sceną. Nieczęsto staję na scenie takiej, gdzie światła świecą. Ale chcę nauczać o czymś, co jest głęboko w moim sercu. Nie będę mówił dzisiaj tylko do waszej głowy. Nie będę mówił tylko do intelektualnie, ale chcę mówić prosto do waszego serca. I wierzę, że Bóg będzie w tym się poruszał, że Duch Święty będzie kierował do was poselstwo. W pierwszym liście Tymoteusza, 6 rozdziale, 12 wersecie jest napisane, kiedy apostoł Paweł pisze do Tymoteusza: podejmij piękną walkę o wiarę. Zdobywaj życie wieczne, do którego zostałeś powołany. Złożyłeś przecież uroczyste wyznanie wobec wielu świadków. A w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, 7 wersecie, kiedy Paweł już przeczuwa, że jest bliżej końca, że jest bliżej niż dalej, mówi: stoczyłem piękną walkę, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem, teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu wręczy mi Pan, sprawiedliwy sędzia. Wow, to jest niesamowite, bo kiedy poczytasz Pawła, to zobaczysz, że on do samego końca był zdeterminowany. Amen? On do samego końca był pełen wiary i pełen pasji do tego, co robił. Pełen energii, determinacji. Kiedy to przeczytałem, pomyślałem sobie, to jest cudowne. W Księdze Koheleta przeczytasz coś takiego, że lepszy jest koniec mowy niż jej początek, lepszy jest umysł cierpliwy niż pyszny. Nie mów, jak to się dzieje, to jest werset 10, 7 rozdziału, jak to się dzieje, że dawne dni były lepsze niż obecne, bo nieroztropnie się o to pytasz. Jak wielu z was wie, że lepiej jest na końcu być w pasji niż tylko na początku? Lepszy jest koniec sprawy niż jej początek. Amen? Ale wiecie, spotkałem wielu ludzi i nie mam w tym żadnego osądu, ale to jest od lat w moim sercu, bo spotkałem wielu ludzi, wielu liderów, którzy mieli pasję, kiedy się nawracali, kiedy zaczynali służyć Bogu, mieli ogień, mieli determinację. Ale po iluś latach coś w ich sercu pękło. Coś stało się takiego, że ci liderzy stracili to, co mieli na początku. Spotkałem wielu takich ludzi, którzy zaczęli świetnie, ale gdzieś na przestrzeni lat ich ogień przygasł. Coś w nich zgasło. I ja naprawdę nie mam osądu, ale mam wielką troskę w sercu. I to jest coś, co Bóg kładzie mi w moim sercu od wielu, wielu lat. Chodzę z tą pasją w sercu. Chodzę z pasją o Kościół. O to, żeby Kościół Jezusa Chrystusa to był Kościół, który jest Kościołem zwycięskim, Kościołem, który idzie do przodu. Kościołem, który jest piękny, wspaniały, okazały. I wierzę, że Bóg czeka na taki Kościół. On powiedział, że to będzie wielki Kościół, którego nic nie zatrzyma. Amen? Nic go nie zatrzyma. I tak się stało. Nic nie zatrzymało Kościoła, który zakłada Jezus Chrystus. Wiecie, ja nie myślę, że jestem jakoś super lepszy od liderów, których ogień przygasł, od ludzi, którym gdzieś coś w sercu przestało iskrzyć. Nie myślę. Mógłbym powiedzieć za listem do Filipian, za 3 rozdziałem, gdzie jest napisane: bracia, ja nie wmawiam sobie, że osiągnąłem cel, ale jedno czynię, zapominając o tym, co jest za mną, a zwracając się ku temu, co przede mną. Biegnę ku mecie po nagrodę, do której Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Bóg wzywa mnie w Chrystusie Jezusie, ja ciągle biegnę. I w zasadzie mógłbym skończyć to dzisiejsze nauczanie. Ale wierzę, że jest poselstwo dla ciebie dzisiaj. Wierzę, drogi bracie i siostro, że jest dla ciebie dzisiaj tutaj przesłanie. I mimo, że jestem zestresowany, mimo, że kosztuje mnie to trochę emocji, to wierzę, że Duch Święty dzisiaj będzie bardzo wyraźnie i jutro do ciebie mówił. Przez mówców, którzy tu są, między ich słowami, Duch Święty przyniesie ci poselstwo. Chcę cię zapytać, drogi wierzący, jaką walkę ostatnio prowadziłeś? W ostatnich miesiącach, może tygodniach, może latach, jaką walkę prowadziłeś w swoim życiu? Jaka walka mogła doprowadzić cię do miejsca, w którym mówisz: nie mam siły? Być może nawróciłeś się 20 lat temu i stałeś się biernym, słabym i bez pasji wojownikiem. Może jesteś wojownikiem zniechęconym, zranionym, zakłopotanym, zawstydzonym. Byłem w tym miejscu wiele razy. Spotkałem w ostatnich latach wielu takich ludzi, którzy byli złamani w sercu i mówili: coś poszło nie tak. Nie wiem dlaczego. Coś poszło nie tak. I modlę się, aby ten czas, kiedy tu będziemy wielbić, kiedy będziemy słuchać słowa, aby Duch Święty włożył ogień na nowo w twoje serce. Amen. Jeśli jesteś w tym miejscu, to jestem głęboko przekonany, że Bóg może włożyć ten ogień w twoje serce. Alleluja. Bóg może włożyć ogień w twoje serce. Amen. Wierzysz w to? Bóg może rozpalić cię jeszcze bardziej. Wiecie, kiedy ja byłem młodym chłopakiem, ja robiłem różne rzeczy. Przez niedługi czas uprawiałem lekko atletykę. Nawet wystąpiłem na jednych zawodach, rzuciłem oszczepem, zająłem 3. miejsce. Nie wiem, jak to się stało. Trenowałem trochę karate. Może z 5 roku uczyłem się grać na gitarze basowej. Byłem związany z subkulturami. I tak ciągle się kręciłem wokół czegoś, szukałem. Ale było coś charakterystycznego w moim zachowaniu. Ja nigdy nie byłem tym pochłonięty. Nigdy nie byłem zdeterminowany, żeby robić te rzeczy na maksa. Nie byłem zdeterminowany, by w tym być pochłoniętym. Jedyna rzecz, która mnie pochłonęła, jedyna rzecz, która związała moje życie, to były narkotyki i alkohol. Tylko w tym byłem mocno zaangażowany, dlatego że nie potrafiłem z tego wyjść. To pochłonęło mnie całkowicie. Każdego dnia, każdego poranka myślałem, skąd wziąć pieniądze na narkotyki. Każdego wieczoru zasypiałem z myślą, co będzie jutro. To mnie pochłonęło. I kiedy się nawróciłem, najpierw trafiłem w śpiące na toksykologię i 7 miesięcy po tym, kiedy wyszedłem z detoksu i się nawróciłem, oddałem życie Jezusowi, Bóg uwolnił mnie z narkotyków. To było coś cudownego, ja chciałem zmienić moje życie. Stawałem w Bogu, Bóg je przemieniał każdego dnia. Zaczynałem mieć marzenia, chciałem żyć inaczej. I pamiętam, przyszedł taki czas, kiedy przyszedłem do moich rodziców i powiedziałem im: pójdę na studia. I oni popatrzyli, myśleli, że coś mi się stało. Nie wierzyli w to. Kiedy mówiłem w szkole średniej do nauczycieli: będę na studiach, oni mówili: Demczuk, zwariowałeś. Ty się nie dostaniesz na żadne studia. Ty jesteś bandytą. Jesteś narkomanem. Nikt nie wierzył w to, że mogę coś osiągnąć, że mogę coś zrobić. I pamiętam, był taki moment wiele lat po moim nawróceniu, kiedy usiadłem z moją mamą i zapytałem: mamo, Dlaczego nie wierzyliście we mnie? Dlaczego z tatą nie wierzyliście, że mogę pójść na studia, nie wierzyliście w to, że oddałem życie Bogu? I moja mama powiedziała coś, co było prawdziwe. Powiedziała, widzisz, bo myśleliśmy, że to jest twoja kolejna fanaberia, że to jest taka kolejna rzecz, której ty nie skończysz, że to jest twoja kolejna zachcianka. To było bolesne, ale to było prawdziwe. Ona mnie znała. I wiecie, po 19 latach, w tym roku, w Dzień Matki, zadzwoniłem do mojej mamy i powiedziałem jej, złożyłem jej życzenia. I moja mama powiedziała do mnie, jestem taka dumna z ciebie. To, co robisz, ty i twoja wspólnota, to jest pełne pasji. Jesteś tak zdeterminowany. Nigdy nie rezygnuj. Nigdy nie rezygnuj. I wiecie, zaczęliśmy płakać. Wzruszyło mnie to. I byliśmy poruszeni przy telefonie. Rozmawialiśmy jeszcze chwilę. Coś się zmieniło. Minęło 19 lat od mojego nawrócenia. Chcę ci powiedzieć, bracie i siostro, że jestem bardziej zdeterminowany niż kiedykolwiek. Jestem bardziej zdeterminowany niż kiedykolwiek byłem. I jeśli Bóg może we mnie, w człowieku takim jak ja, obudzić wojownika, to Bóg może zrobić to w każdym. Amen? Bóg może zrobić to w każdym człowieku. W najbardziej biernym, w najbardziej zalęknionym, w najbardziej smutnym, złamanym człowieku Bóg może obudzić prawdziwego wojownika. Wierzę w to głęboko. I wierzę, że to się stanie tutaj. I wierzę, że wielu z was wyjdzie stąd i powiecie, będziemy tymi ludźmi. Jesteśmy wezwani do zwycięstwa. Ale jestem podekscytowany. To jest coś niesamowitego. Wiecie, Paweł powiedział, przeczytamy w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, w wersecie 1. Skoro więc mamy wokół siebie tak wspaniały zastęp świadków, zrzućmy z siebie wszystko, co nam przeszkadza i grzech, który tak łatwo przylega. Wytrwale biegnijmy w wyznaczonych nam zawodach. Wytrwale biegnijmy w wyznaczonych nam zawodach. Przepraszam. Co za przesłanie. Paweł nie mówi, byśmy biegli delikatnie, tak żeby się nie zmęczyć i nie spocić. Paweł nie mówi, biegnijcie z miłością, tak, chociaż miłość jest bardzo ważna. On nie mówi, biegnijcie z taką wiarą, którą gdzieś tam macie, trochę wierzcie, chodźcie co niedzielę do kościoła. Taki, wiecie, jogging, nordic walking. On mówi, biegnijcie wytrwale. Biegnijcie wytrwale, bądźcie zdeterminowani. Nie przestawajcie inaczej. Wow, to jest niesamowite przesłanie. On mówi, idźcie w tym, po prostu bądźcie w tym na całego. I to jest niesamowite. Głęboko wierzę, że Bóg chce wzbudzać ludzi, którzy będą wytrwali, którzy będą gotowi iść dalej. To nie będzie truchcik. To nie będzie takie, wiecie, ja jestem taki sobie wierzący, tak, tak, wierzę w Jezusa Chrystusa, chodzę czasem do kościoła. Ale wierzę, że to, co Bóg chce uczynić, to Bóg chce uczynić w kościele ludzi, którzy naprawdę płoną dla Niego, których serca biją dla Niego. I wierzę w to głęboko. W księdze Ezechiela, w 22 rozdziale, 30 wersecie, czytamy takie słowa, one są niesamowite. Szukałem wśród nich męża, który by wystawił mur i stanął na wyłomie przede mną. By bronił tej ziemi i przeszkodził mi w jej zniszczeniu. A nie znalazłem takiego. Bóg mówi, szukałem ludzi, którzy będą w stanie zrobić coś niesamowitego, ale nie znalazłem żadnego człowieka. Żadnego. Nie było takiego człowieka. I myślę sobie, że gdyby Bóg dzisiaj mówił to słowo, powiedziałby, szukam odważnych, szukam wojowników, szukam wojowniczek. Mamy tu jakichś wojowników? A mamy jakieś wojowniczki? Chłopaki, mamy problem. Nie no, zapytam jeszcze raz, bo to się nagrywa. Czy mamy tu jakichś wojowników? Aleluja. Teraz to dobrze brzmi, drugi raz nie będę pytał. Wojowniczki miałyście swoją szansę. Nagrało się? Wierzę, że Bóg szuka ludzi, którzy będą gotowi być w miejscu, do którego On ich posyła. Że będą ludźmi, którzy szukają możliwości i odpowiadają na potrzeby. Szukają możliwości i odpowiadają na potrzeby. Jesteś odpowiedzią na Bożą potrzebę. Amen? Jesteś odpowiedzią na Bożą skargę. Mojżesz był odpowiedzią na Bożą skargę. Bóg przyszedł do niego i powiedział: hej, chcę, żebyś coś zrobił. On miał wiele deficytów, on miał wiele braków, on się jąkał, miał wiele problemów, ale Bóg powiedział: chcę ciebie użyć. Wiecie, w 2012, kiedy była pierwsza strefa zero, nauczałem o budowaniu. Wzięliśmy księgę Nehemiasza i to było nauczanie, kocham to nauczanie o Nehemiaszu, który odbudowuje mury Jerozolimy. Kim on jest? On jest po prostu człowiekiem, który nalewa wino królowi. I ten człowiek jedzie 1609 kilometrów, by odbudować coś, co jest zrujnowane 140 lat. I to oczywiście rodzi masę problemów, tam jest Tobiasz i Sanballat, oni chcą się temu sprzeciwić, robią wszystko, żeby to się nie udało. I w 4 rozdziale czytamy Księgi Nehemiasza, 8 wersecie, czytamy tak. Gdy widziałem, że się boją, wstałem i rzekłem do możnych, do zwierzchników i do reszty ludu: nie bójcie się ich, na Pana wielkiego i strasznego pamiętajcie i walczcie za braci swoich, za synów swoich i córki, za żony i domy. Aleluja. On mówi: nie bójcie się. Bóg jest z wami. I wiecie, w wersecie 12 jest coś ciekawego napisanego. Czytamy tam tak: a co do murarzy, to każdy mający miecz swój przepasany u boku budował. Wiecie, w księdze Nehemiasza jest wymienione 42 grupy pracujących. 42 grupy, wszyscy. Kobiety, mężczyźni, kapłani, zarządcy, dzieci, synowie, córki, wszyscy pracują, by budować Jerozolimę, by odbudować świątynię Pana. Halleluja! Oni pracują wszyscy. To nie jest tak, że pracuje proboszcz tylko. Nie pracuje tylko pastor. Nie pracuje tylko lider, ale pracują wszyscy. I posłuchajcie dalej, 13 werset. I rzekłem do możnych, do zwierzchników i do reszty ludzi: praca jest różnorodna i rozległa. My mamy różną pracę w swoich wspólnotach, w różnych kościołach, różną pracę wykonujemy dla Pana. A myśmy rozdzieleni na murze. Mówi, jesteśmy rozdzieleni na murze. Po prostu jesteśmy w różnych miejscach i to jest bardzo symboliczne. My też jesteśmy w różnych miejscach. Czasem dbamy tylko o swoje podwórko, wiecie, to jest niebezpieczne. Dbasz tylko o swoje podwórko, patrzysz bardzo krótkowzrocznie. Widzisz tylko czubek swojego nosa. Nie widzimy tego, co się dzieje dalej. Bardzo łatwo jest nam osądzić to, co jest inne od naszego. Zgodzicie się ze mną? Tak, bardzo łatwo jest osądzić tych, którzy są inni. I on mówi dalej tak: a myśmy rozdzieleni na murze, jeden z dala od drugiego. Na miejscu, gdzie usłyszycie głos trąby, tam się przy nas zgromadźcie. Usłyszeliście dzisiaj głos trąby? Gdzie usłyszycie głos trąby, tam się przy nas zgromadźcie. Bóg nasz będzie za nas walczył. Bóg nasz będzie za nas walczył. I głęboko wierzę, że Bóg czyni coś niesamowitego dla Kościoła, że przychodzą piękne czasy dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Że Bóg czyni coś niesamowitego. Ludzie się gromadzą, bo chcą uczynić coś niesamowitego dla Boga. I ja głęboko wierzę, że jesteśmy tego początkiem. Wierzę, że jest wiele takich miejsc jak Strefa Zero, gdzie Bóg chce użyć ludzi, chce ich poprowadzić do czegoś szczególnego. I wierzę, że dzisiaj niektórzy z was powiecie, będziecie odpowiedzią na to wezwanie, kiedy Bóg mówi w księdze Ezechiela: szukałem ludzi, którzy będą gotowi stanąć na wyłomie, że dzisiaj ludzie, niektórzy z was powiecie: ja będę tym człowiekiem, będę tą kobietą, będę tym mężczyzną, zrobię to, do czego wzywa mnie Bóg, chcę to zrobić, amen? Chcę, żeby On mnie poprowadził. Wiecie, dzisiaj powiem kilka rzeczy, których o mnie nie wiecie. I niektórzy z was przestaniecie mnie lubić. Ale jest taka ankieta ewaluacyjna po konferencji, tam możecie to wpisać. Jak bardzo nie lubicie mnie przez to, co powiedziałem. Ale ja wierzę, że to ma znaczenie dzisiaj. Chcę wam powiedzieć, część z was być może wie, że ja lubię boks. Jestem fanem boksu. Oglądam zawsze boks, zarywam noce. To jest praktycznie jedyny sport, który oglądam. Sam trenowałem boks. Lubię sporty uderzane, lubię czasem pójść na salę. Mam zaprzyjaźniony klub, mam przyjaciela, który jest trenerem boksu tajskiego. I przychodzę czasem do niego na salę potrenować. Lubię to poczuć, kiedy moje płuca już nie mogą złapać oddechu. Lubię się tak zmęczyć. Przez wiele lat jeździłem z tym człowiekiem. Mowa jest o Marcinie Tomczyku. To jest mój przyjaciel. Obiecał, że będzie oglądał, więc pozdrawiam cię, Marcin. Wiele lat jeździłem z nim na mistrzostwa, na zawody. Stawałem w jego narożniku i sekundowałem go. Byłem jego sekundantem. Przyglądałem się temu, co się dzieje w walce. I on zdobył kilkakrotnie, nie wiem, 6- albo 7-krotnie mistrza Polski w boksie tajskim. I to bardzo dużo mnie nauczyło, jeśli chodzi o walkę. To jest bardzo symboliczne. Ale kiedyś przyszedł do mnie do biura, czasem przychodzi, żebyśmy porozmawiali, usiadł u mnie w biurze i powiedział: wróć na salę, przyjdź, potrenuj, zrób coś dla zdrowia, poruszaj się. Mógłbyś robić te rzeczy. Ja powiedziałem: nie, wiesz, mam dużo zajęć, mam wiele obowiązków, nie jestem w stanie. On mówi: nie przesadzaj, przyjdź, możesz przyjść 2 razy w tygodniu, masz klucze do klubu, możesz wejść, kiedy chcesz. Zrób coś dla siebie. A ja mówiłem: nie, rozmawialiśmy chwilę. I on postawił trafną diagnozę. Powiedział: wiesz co, z tobą jest jeden problem. Ty masz jeden problem, albo będziesz robić coś na maksa, albo nie będziesz robić tego w ogóle. Ja pomyślałem: tak, dokładnie tak jest. I on powiedział: albo będziesz najlepszy, albo nie zrobisz w ogóle nic. I zdałem sobie sprawę, że ambicja jest czymś, co może cię napędzać, ale ambicja może być czymś, co cię zabije. W naszych kościołach i w naszych wspólnotach często ambicja jest tym, co nas zabija, co nas niszczy, co niszczy jedność i relacje między nami. Bo wiemy lepiej, bo jesteśmy mądrzejsi. Wiecie, ten człowiek, Marcin, w tamtym roku wyjechał na Mistrzostwa Świata do Węgrzech, na Węgry. Chciał zdobyć Mistrza Świata. To marzenie w nim rosło. To marzenie było w jego sercu. Widziałem to marzenie każdego dnia, kiedy rozmawialiśmy, kiedy biegaliśmy razem. W rezultacie zacząłem z nim biegać w tamtym roku. Zacząłem przychodzić na salę po tej rozmowie. Widziałem, jak ta pasja, to marzenie rosło w jego umyśle i w jego sercu. Widziałem to, kiedy przyczepiał 30 kg do swojego pasa i kiedy się podciągał. Widziałem to, kiedy wykonywał każdy ruch, każde uderzenie. I pojechał na Mistrzostwa Świata. Zadzwonił do mnie, to była niedziela, kończyłem akurat niedzielne uwielbienie, niedzielne nabożeństwo. On zadzwonił i powiedział: mam kontuzjowaną prawą rękę, prawa strona nie jest sprawna, nie wiem, co mam robić. Chyba się wycofam. I ja powiedziałem wtedy: Marcin, tak długo się przygotowałeś, jedź, jeśli nie dasz rady, po prostu zrezygnujesz, walcz po prostu. Idź i walcz, zobaczysz, co się stanie. I wiecie, on zdobył w tamtym roku mistrza świata w boksie tajskim. Zdobył mistrza świata w boksie tajskim. Marcin, to był wielki sukces. Tak wygląda ktoś, kto zdobywa mistrza świata w boksie tajskim. To jest wojownik i ten człowiek jest wojownikiem. Widziałem to. Dlaczego o tym mówię? Bo chciałem wam pokazać, że w takich zwyczajnych rzeczach, w rzeczach, które ludzie kochają, potrafią być zdeterminowani. Potrafią być zdeterminowani i poświęcić całe życie, by to zdobyć. Marcin, o tym nas uczy też Biblia, że on wszystkiego sobie odmawiał. Ćwiczył, wstawał, spał, jadł odpowiednio, dbał po prostu o siebie. Jeśli chcesz być wojownikiem, który coś osiągnie, musisz wiedzieć, że potrzebujesz naprawdę Bożego prowadzenia, potrzebujesz wyrzeczenia. Nic, Asia powiedziała dzisiaj, że nic, co wartościowe, nie rodzi się bez wysiłku. Ja głęboko w to wierzę. Widziałem moją żonę, która rodziła 19 godzin. To było naprawdę trudne, ale ona była niesamowita. Naprawdę. Kochani, kiedy modliłem się o nauczanie na tegoroczną Strefę Zero, Bóg pokazał mi jedną postać z Biblii. Pokazał mi Samsona. Pomyślałem: wow, Samson, najsilniejszy z ludzi, wojownik, rozwalał tysiące. Pomyślałem sobie: nie ma lepszego. przeczytałem o nim też w liście do Hebrajczyków i znałem tą historię, a zacząłem ją studiować. W liście do Hebrajczyków czytamy tak. Cóż mogę jeszcze dodać? 11 rozdział, 32 werset do 34. Cóż mogę jeszcze dodać? Zabrakłoby mi czasu, gdybym chciał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i prorokach. Przez wiarę pokonali oni królestwa, dokonali dzieł sprawiedliwości, doczekali się spełnienia obietnic, zamknęli lwom paszczę, stłumili żar ognia, uniknęli ostrza miecza, okazali moc nad słabością i waleczność na wojnie. Odparli wojska cudzoziemskie. I pomyślałem, wow, bohaterowie wiary, bohaterowie wiary. Szkoda, że nie ma kolejnych edycji listu do Hebrajczyków. Chciałbym tam być wymieniony jako bohater wiary. Wiecie, zacząłem studiować tą historię i pomyślałem, to jest świetny przykład. Ten facet po prostu roznosi wszystkich. Jest niesamowity. Jego historia zaczyna się na początku 13 rozdziału Księgi Sędziów i trwa przez 4 rozdziały. Jest poświęcona temu człowiekowi. Pozwolę sobie na pewien kontekst. Otóż, jak to bywało wiele razy, Izrael nie był wierny Bogu. Izrael nawalał, po prostu mówiąc zwyczajnie nawalał. I Bóg pozwolił na to, aby Filistyni, lud, wojowniczy lud Filistyni, zagarnęli na 40 lat ziemię Izraela. Niektóre ziemie. Przez 40 lat coś w tych ludziach musiało pęknąć. Ludzie, którzy zwyciężali, zdobywali każde miasto, każdą ziemię. Bóg powiedział, każde miejsce, na którym postawicie nogę, ja wam dam. I oni nagle są okupowani, są najechani przez Filistynów. I coś musi pękać w sercach ludzi, kiedy przez 40 lat nie masz zwycięstwa. Zgodzicie się ze mną? Amen. Halo, jesteście tu? Ja wiem, że jest gorąco, a potrzebuję kontaktu z wami. Wtedy wiem, że żyjecie. Później sobie myślę, ktoś posadził figury woskowe. Rozpuszczą się. I oni znali historię. Oni wiedzieli, że Bóg jest wojownikiem, że Pan jest wojownikiem. Takie jest imię ich Boga. Oni to znali. Doskonale wiedzieli, że Bóg ich prowadził. Ale kiedy 40 lat coś ci nie wychodzi, przez 40 lat ktoś najeżdża na ciebie i niszczy twoje życie, to możesz stracić wiarę, możesz stracić pasję, możesz przestać czuć się jak wojownik. Amen? Tak po prostu było. I Bóg robi coś niesamowitego. Bóg jest sławny w tym, słynie z tego, że robi takie rzeczy. Po prostu wybiera jednego człowieka. Mówi, hej, to będzie ten człowiek. Chcę po prostu go wybrać, chcę przez niego coś zrobić. Ludzie się pukają w głowę, mówią, jak to? Przez Mojżesza on się jąkał. Przez Marię, ona miała 12 lat. Przez Gedeona, przecież on się wszystkiego boi. Ale Bóg robi takie rzeczy. Bóg wybiera jednego zwyczajnego człowieka i używa go nadzwyczajnej rzeczy. Amen? Używa bardzo zwykłych ludzi. A więc Bóg, anioł ukazuje się żonie Manoacha i mówi jej tak. To jest 13 rozdział Księgi Sędziów, wersety 3-5. Anioł Pana ukazał się owej kobiecie, mówiąc jej, otoś teraz niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Lecz odtąd strzeż się, nie pij wina ani sycery i nie jedz nic nieczystego. Oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec ten będzie Bożym Nazirejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wybawiać Izraela z rąk filistyńskich. I w wersecie 14 czytamy, niech syn nie używa nic z tego, co pochodzi z winorośli, niech nie pije wina ani sycery, ani też niech nie spożywa nic nieczystego, lecz niech zachowuje to, co jej poleciłem. Samson jest Bożym Nazirejczykiem. Nazirat to było oddzielenie. Nazir znaczy oddzielony. On miał być oddzielony od tego świata, oddzielony od rzeczy nieczystych, oddzielony od tych rzeczy takich zwykłych i miał być oddzielony do, przeznaczony do czegoś szczególnego. On miał pomóc, zainspirować Izraela, miał podnieść Izraela, miał im powiedzieć, hej ludzie, walczymy, jest coś do zrobienia. On miał być jak Nehemiasz, on miał powiedzieć, nie bójcie się, słuchajcie, możemy wygrać, zobaczcie, jestem sam, biorę oślą szczękę, po prostu 1000 ich położyłem. I ludzie wtedy patrzą i mówią, faktycznie, może nam się uda, skoro on oślą szczęką walczył, Możemy to zrobić. To była jego rola. I Samson jest Bożym Nazirejczykiem i jako znak Naziratu ma przestrzegać kilku rzeczy. Po pierwsze, ma się nie upijać. Po prostu nie może pić alkoholu. Po drugie, nie jedz winogron. Kananejczycy czcili Baala. Baal był bogiem płodności i głównym płodem Kanaanu były winogrona. Więc Bóg mówi, nie jedz nic, co jest z winogron. A zwłaszcza tego głównego płodu. Nie jedz nic nieczystego. Nie bierz, nie dotykaj nawet nic nieczystego i wreszcie nie obcinaj włosów. Po prostu to będzie taki znak. Ludzie będą wiedzieć, że ty należysz do tego oddzielonego świata, że jesteś moim wybrańcem, jesteś moim sługą. I to jest jak obrączka, jak koloratka, jak takie zewnętrzne znaki. To miało coś pokazywać ludziom, on się miał odciąć od tego świata, miał być trochę inny. Swoją drogą, liderzy, wiecie, że wy jesteście trochę inni. Tak, po prostu powiem wam szczerze, liderzy są trochę rąbnięci. Mówię to jako psychoterapeuta. Tak po prostu jest. Wy macie coś takiego, my wszyscy mamy coś takiego, że dość często widzimy po prostu bardzo za klapkami, mam takie klapki, widzimy tylko cel i ciągniemy do tego celu po trupach, robimy wszystko, żeby tam dojść. Po prostu to jest nienormalne, czasem poświęcamy bardzo dużo. Ja nie mówię, że to jest totalnie złe, ale to może doprowadzić cię do miejsca, kiedy nie widzisz nic innego. Jesteś tak inny, że przestajesz widzieć ludzi, że przestajesz widzieć relacje, że przestajesz budować coś z ważnymi dla ciebie ludźmi, że zaniedbujesz swoją rodzinę. To jest niebezpieczne. A więc on był trochę inny. On był trochę inny, wyróżniał się. I ja wierzę, że liderzy są wspaniałymi ludźmi, ale czasem oddzielonymi od rzeczywistości. Trochę odrealnionymi, bym powiedział, tak psychoterapeutycznie. I musimy się nauczyć żyć w miejscu, do którego powołuje nas Bóg. Amen? Bo czasem zapominamy, by walczyć o rzeczy ważne. Swoją drogą, żeby było jasne, ja wierzę, że tego nie ma w Biblii, ale wierzę, że Samson miał dredy. Znaczy, nie wyglądał jak Mili Vanilli. Uważam, że Bóg nie pozwoliłby sobie na to, żeby ktoś miał trwałą ondulację. Czy tam mokrą włoszkę. Tak? On miał dredy. Amen? On miał dredy, on wyglądał poważnie. Mili Vanilli to nie był ten styl. A więc widzimy nad Samsonem oddzielenie. Tak? Widzimy, że odkąd on się urodził, czytamy, porodziła więc owa kobieta w 13 rozdziale, 24 werset, syna i nazwała go imieniem Samson, chłopiec rósł, a Pan mu błogosławił. Pan mu błogosławił. Duch Pana zaś począł na niego oddziaływać w obozie Dana między Sorea a Esztaol. Pan oddziaływał i w wersecie 5 czytamy, on to zacznie wybawiać Izraela z rąk filistyńskich. Zacząłem czytać tą historię, zacząłem ją studiować i pomyślałem, on nie jest dobrym przykładem. Zobaczyłem kobieciarza, zobaczyłem psychopatę, narwańca, pełnego gniewu. Pomyślałem sobie, coś tu nie gra. Dlaczego Bóg daje temu człowiekowi 4 rozdziały z Księgi Sędziów? Poczułem święte oburzenie. I jeszcze wymieniony jest w liście do Hebrajczyków. No to jest przesada. On nie jest tak dobrym liderem. I kiedy poczułem to święte oburzenie, wy też często czujecie święte oburzenie i łatwo nam wtedy powiedzieć, nie, on nie jest od Boga. Nie, nie, ten zrobi źle, ten pastor jest, jego nie słuchaj. I tego lidera nie słuchaj. I tego księdza nie słuchaj. To jest dokładnie to samo. I więc ja to poczułem w sercu i powiedziałem Bogu, chyba się pomyliłeś, jeśli chodzi o Samsona. Samson nie jest tak dobrym liderem. Nie wiem, dlaczego dałeś mu tyle uwagi. I kiedy naprawdę czułem to oburzenie, trochę oczywiście żartuję, to poczułem w moim sercu, jak Bóg kieruje mnie na 2 historie z mojego życia. Te historie to nie są historie, z których mogę być jakoś szczególnie dumny. I Bóg pokazuje mi te 2 historie. Jedna, wiele lat temu, kiedy jeszcze moja żona była moją narzeczoną, wracaliśmy od mojej mamy w autobusie, nie mieliśmy samochodu. I do autobusu wsiadło kilku mężczyzn, którzy rzucali we mnie monetami, małymi monetami. ja siedziałem, moja żona mnie, jeszcze wtedy nie moja żona, ale ona wiedziała, że jestem dość narwany, więc trzymała mnie za rękę i mówiła: nie reaguj, nie reaguj, nie reaguj. I w pewnym momencie ten jeden mężczyzna podszedł i oparł się tak, że dotknął mojej żony łokciem. I powiedziałem mu coś w stylu, że zstępuje na mnie Boży Święty Gniew, żeby zabrał rękę. Ale nie posłuchał. No, było ich trzech, akurat byłem w treningu wtedy bokserskim, więc jakoś dałem radę, wytłumaczyłem im, że tak się nie postępuje. Wysiadając z autobusu, jeszcze mi się odgrażali. Moja żona płakała, tak zdobyłem żonę swoją drogą. Ale wiecie, oczywiście jasne, że musimy bronić bliskich, ale wiecie, w moim sercu była niesamowita pycha. Ja wtedy pomyślałem, że jestem takim twardzielem, jestem takim brutalem. Wrócił ten stary kawałek mnie i byłem taki dumny z siebie. Obnosiłem się, myślałem sobie, ale im pokazałem, jestem niesamowity. To było naprawdę żałosne, później zdałem sobie sprawę. Musiałem obronić żonę, ale to, co się zrodziło w moim sercu, to tylko wiedział o tym Bóg, dzisiaj wiecie już wy. To była naprawdę pycha. I druga sytuacja była taka, że już byliśmy małżeństwem, wracaliśmy z żoną z niedzielnego nabożeństwa. Moja żona kierowała i wjeżdżała w zakręt. Akurat mężczyzna na rowerze chciał przejść przez zakręt, przejść przez przejście, ona go nie zauważyła, więc przed nim wyhamowała. I on powiedział coś, czego nie powinien powiedzieć. Nie mogę powiedzieć, co powiedział, ale nie powinien tego robić. Więc powiedziałem do mojej żony: zatrzymaj się. Ona powiedziała: nie, nie, jedźmy dalej. Ja powiedziałem: zatrzymaj się. Nie, naprawdę, to nic wielkiego, nic się nie stało. Krzysiek, jedźmy. Ja mówię: nie, zatrzymaj się. Jechaliśmy do mojego biura, więc ona powiedziała: nie, jedźmy. Nie zatrzymała się na szczęście. Jechaliśmy do biura, ja miałem zabrać dokumenty. Szybko wbiegłem do biura, zabrałem dokumenty. Wiedziałem, że będziemy wracać tą samą drogą. Więc kiedy wsiadłem do auta, powiedziałem: goń go. I moja żona powiedziała do mnie: jesteś liderem wspólnoty. Ja mówię: wiem, ale on nie powinien tego powiedzieć. I kiedy zobaczyłem te dwie historie, Bóg powiedział do mnie, oczywiście nie dogoniłem tego mężczyzny, gdzieś uciekł, Bogu dzięki. To wtedy Bóg powiedział do mnie: ja nigdy się nie mylę. Jesteś bardzo podobny do Samsona. Jesteś tak samo narwany jak on. I wtedy pomyślałem: dobrze, będziemy kontynuować temat. Wiecie, kiedy popatrzymy na Samsona, to zobaczymy, że on jest człowiekiem. Nie mamy czasu, by przeanalizować całą jego historię, przestudiować tą historię, ale zobaczycie, że jego osiągnięcia są bardzo spektakularne, ale równie spektakularne są jego słabości. Ten człowiek popełnia szereg błędów. Jest nad nim Boża ręka, jest namaszczenie, jest potęga Boga tak wielka, że jest w stanie zabić sam 1000 Filistynów, jest tak silny, że potrafi rozerwać lwa i pokonać go gołymi rękami, a jednocześnie jest tak słaby, że kiedy wraca i w padlinie lwa są pszczoły, jest miód, jest tak słaby, że bierze garść miodu, mimo że jest to nieczyste. Jest tak słaby, że idzie do Gazy, do siedziby Filistyńczyków, by spotkać się z prostytutką, z nierządnicą. Jest tak słaby, że gniew go opanowuje, kiedy robi zakład, że zabija 30 ludzi po to, by oddać za zakład 30 szat, a później, kiedy jego żona, jego narzeczona czeka przy ołtarzu i on się spóźnił po prostu, bo zabijał akurat, jest wkurzony na to, że ona ma już nowego męża, że ma innego męża, że niestety po prostu czekała przy ołtarzu i nie przyszedł, to wzięła innego, powiedziała: ej, ty, chodź tutaj. Tak było chyba w tamtych czasach. Po prostu siedzisz, nie ma tego, który ma być twoim mężem, patrzysz po sali i mówisz: o, chodź no tutaj, będziesz moim mężem. Nie? I on wstawał i szedł. Tak zawierano małżeństwa. No nie wiem, może tego nie znajdziecie w komentarzach biblijnych, ale ja tak myślę. A więc ten człowiek ma potencjał dany od Boga, ma coś, do czego powołuje go Bóg, ma ogromną siłę, ale ciągle popełnia jakieś głupie rzeczy. Mimo wszystko Bóg jest z nim, Bóg ciągle go prowadzi. Wiecie, są trzy rzeczy, które myślę doprowadziły go do takiego miejsca. Po pierwsze, to jest koncentracja na sobie, a nie na celu. Koncentracja na własnej osobie. Wielu z nas myśli, że my możemy, szczególnie liderzy, że możemy więcej niż możemy. Myślimy, że wolno nam więcej niż nam wolno. Amen? Tak po prostu jest. Wiem, że wam trudno powiedzieć amen, bo mamy tu trochę liderów. Ale tak po prostu jest. Musimy to nazwać po imieniu. Nam się wydaje, że mamy większe prawa. I to było również związane z Samsonem. On myślał, że on ma prawo. On wiedział, jaki jest ślub naziratu. Nie dotkniesz niczego nieczystego, ale jednak szedł i stwierdził, a dlaczego nie? I Biblia mówi, gdy po jakimś czasie Samson wracał, to jest 14 rozdział Księgi Sędziów, by wziąć ją za żonę, szedł na ślub. Biblia mówi, zboczył. Zboczył, by obejrzeć Padinę Lwa. Po co on zboczył? Idziesz sobie na ślub i mówisz, a dobra, pójdę, zobaczę jeszcze, co tam słychać do Media Markt. Wiecie, nie żyjecie. Nie żyjecie w takim momencie. Wasze przyszłe żony was ukatrupią po prostu, jeśli robisz coś takiego. On stwierdza, okej, po prostu pójdę, popatrzę, co tam w Padinie Lwa, jak ona się rozkłada. Nie wiem, po co on tam szedł w ogóle. To jest jakiś absurd. I nagle idzie, patrzy, o, miód, to wezmę, nieczyste, ale to co, jestem przecież Bożym Nazirejczykiem. Wziął garść, nakarmił jeszcze rodziców. Wiecie, nam się wydaje, że możemy więcej niż możemy. A więc koncentrujemy się na sobie, a nie na celu, na swoich prawach. Mam prawo zjeść, mam prawo, jestem zmęczony, mam prawo, jestem liderem. Nikt mi nie będzie mówił, nikt mnie nie będzie upominał, nikt nie będzie mi mówił, jak mam żyć. Jestem liderem, jestem pastorem, nikt mi nie powie. Ja stoję w tym miejscu, wiem, co jest najlepsze, mam jedno prawdziwe objawienie. Tak po prostu jest. Wybaczcie, że mówię prawdę, ale wielu z nas myśli w tych kategoriach. Nie dajemy prawa nikomu, by nam powiedział, że to jest nie okej. Że to jest nie okej. A więc to jest pierwsza rzecz, koncentracja na sobie. Drugie to jest pycha. Ufam swojej sile i swoim możliwościom. A więc myślimy, że możemy więcej, że jesteśmy kimś więcej niż jesteśmy, a w pysze myślimy, że możemy więcej niż możemy. Przekraczamy pewne granice. Zobaczymy najsilniejszego człowieka na ziemi, który chodził po ziemi i był pełen Ducha Bożego od urodzenia. I kiedy pokonał 1000 Filistyńczyków, mówi takie słowa, szczęką oślą ich rozgromiłem, szczęką oślą zabiłem ich 1000. Ja to zrobiłem, to jest mój sukces, moja konferencja, ja to zrobiłem. I dopiero wtedy, kiedy odczuwa pragnienie i czuje, że robi się ciepło, mówi, o, za chwilę umrę tu z pragnienia. Wtedy mówi, gdy przestał mówić, odrzucił szczękę i nazwał to miejsce Ramat Lehi. Następnie odczuł wielkie pragnienie i zwrócił się do Pana, modląc się. To ty dokonałeś wielkiego ocalenia. Wtedy powiedział, to ty jesteś Bogiem. Wtedy się zwrócił. A więc to jest właśnie to, że zbyt często jesteśmy skoncentrowani na sobie, zbyt często jesteśmy pyszni. I trzecia rzecz, on był nie tylko kierowany przez Ducha Bożego, ale często był kierowany przez emocje, przez gniew, przez żal, przez zranienia. Wielu z nas przestało być wojownikami, dlatego że pozwoliliśmy, by w naszym sercu zakrólowała złość, nieprzebaczenie, żal do innych ludzi. Pozwoliliśmy, by te wszystkie złe rzeczy gościły w naszym sercu. Z tym się nie spotkam, temu nie podam ręki, nie pojawię się na konferencji Strefa Zero, bo tam są katolicy, nie pojawię się na konferencji Strefa Zero, bo tam są baptyści, nie pojawię się gdzieś tam. To jest straszne. Tracimy energię na rzeczy, które nie mają znaczenia. Wiecie, nie mam czasu, by opowiadać całą tą historię, już mi grają, a jak grają, to znaczy, że zaraz mam skończyć. Wiecie, co takiego się dzieje z człowiekiem, że najsilniejszy, najbardziej namaszczony człowiek z największym potencjałem, jaki możemy sobie wyobrazić, nagle kończy tak źle? Jest w drugiej księdze Samuela, w 11 rozdziale, coś, co poruszyło moje serce. Czytamy tam tak, na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę. Zwykli wychodzić na co? Na wojnę. Powiedzcie to ze mną. Zwykli wychodzić na... Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni ziemię Amonitów i oblegali Raba. Co robił Dawid? Dawid natomiast został w Jerozolimie. I werset drugi, wiecie o czym mówi? Pewnego dnia, pewnego wieczora Dawid, podniósł się z posłania, chodząc po tarasie swojego królewskiego pałacu, pałętał się, zobaczył z tarasu kąpiącą się Betrzebę i powiedział: wow, mogę ją mieć, jestem kimś więcej. To nic, że ona ma męża, wyślemy go na pierwszy front, zginie. Wiecie, on powinien być na wojnie. Biblia mówi, że kiedy królowie zwykli wychodzić na wojnę, wtedy on został w domu, on zwyciężał, był wojownikiem, ale tego dnia stwierdził: zostaję, po prostu popałętam się trochę, nie będę walczył. Wielu z was jest w tym miejscu, w którym jesteście, straciliście ogień. Wiecie dlaczego? Dlatego, że postanowiliście zostać w miejscu komfortu. Postanowiliście zostać w miejscu, które jest wygodne. To jest wygodne siedzieć na Facebooku i pisać o ludziach, jak są okrutni, jak są źli, opiniować każdego pastora i każdego księdza. To jest bardzo wygodne. Spotkałem wielu takich ludzi. To jest bardzo wygodne obrażać innych. To jest wygodne. I nie mówię, że my wszyscy po prostu kiedyś, nie wiem, będziemy cudzołożyć. Nie o to mi chodzi. Jeśli mówię o Samsonie i o Dawidzie. Ale chodzi mi o to, że Paweł mówi w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, wersety 1-5. Pamiętaj, że w dniach ostatecznych nadejdą ciężkie chwile. Mówi do swojego ucznia. Ludzie będą samolubni, chciwi, pyszałkowaci, wyniośli, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, nieczuli, nieustępliwi, rzucający oszczerstwa, nieopanowani, okrutni, nienawidzący dobra, zdradliwi, porywczy, zarozumiali i kochający przyjemność bardziej niż Boga. Będą zachowywać pozory pobożności, a wyprą się tego, co jest jej siłą. Unikaj takich ludzi. Wiecie, Paweł mówi, przyjdą czasy, gdzie Kościół będzie miał poważne świadectwo przeciwko sobie. Będziemy z nazwy chrześcijaninami, będziemy używać tego chrześcijańskiego żargonu, będziemy głośno śpiewać, podnosić ręce, ale nie będzie w nas nic z chrześcijaństwa. Tak mówi Paweł, przyjdą takie czasy. Przyjdą takie czasy, że ludzie po prostu będą jeździć na konferencje, będą mówić bardzo dużo, ale nie będą ludźmi czynu. Nie będą kochać, nie będą przebaczać, nie będą służyć innym. Ja wierzę, że Bóg chce, żeby chrześcijaństwo to nie było tylko słowa. Że On chce widzieć Kościół, który idzie do przodu. Kościół, który zmienia rzeczywistość. Kościół, który przebacza. Ludzi, którzy kochają innych. Ludzi, którzy stają w jedności i mówią: jesteśmy braćmi w Jezusie Chrystusie. Bez względu na to, jaką mamy etykietkę, jesteśmy braćmi. Ludzi, którzy mówią: będę się odnosić z szacunkiem. Uniżę samego siebie, by oddać szacunek tym, którzy są obok mnie. Wierzę, że Bóg szuka wojowników. Amen? Wierzę, że Bóg szuka wojowników. Samson w pewnym momencie swojej historii zdradził kolejnej kobiecie Dalili, w czym jest sekret jego siły. Powiedział wynajętej kobiecie przez Filistynów, że siła jest w jego włosach. Oczywiście drażnił się z nią, bawił się trochę jak dzieciak. I przyszedł czas, kiedy obcięli mu włosy i stracił siłę. I nagle w tej historii zobaczymy człowieka z niesamowitym potencjałem, z niesamowitym namaszczeniem, wydubanymi oczami, puste oczodoły, obcięte włosy, prowadzony, związany, upokorzony, zawstydzony, bez siły. Będzie służył jak zwierzę, mieląc w młynie zamiast woła. I nie chcę ci powiedzieć, że ty stracisz oczy. Chcę ci powiedzieć, że to, co go do tego miejsca doprowadziło, to było to, że oddał serce czemuś innemu. W Księdze Sędziów w 16 rozdziale czytamy: Dalila, zrozumiawszy, że jej otworzył całe swe serce, posłała po władców filistyńskich z wiadomością: przyjdźcie jeszcze raz, gdyż otworzył mi całe swoje serce. Jego serce nie było przy wizji, nie było przy tym, do czego postawił go Bóg. Jego serce było zupełnie gdzieś indziej. I wiecie co? końcówka tej historii jest niesamowita, bo ja jednak polubiłem Samsona. Jego obraz jest smutny, ale pewnego dnia Filistyni prowadzą go do świątyni Dagona. Jest na dachu 3000 ludzi. I on staje w tym miejscu, upokorzony i zawstydzony, bez siły, bez mocy. Być może wielu z was jesteście w takim miejscu, że nie czujecie siły. Mówicie, nie mam już nic do zrobienia. Po prostu najlepsze lata za mną. Ja ci mówię, najlepsze lata są przed tobą. Bo Bóg z największej twojej porażki może uczynić swój najlepszy sukces. Może uczynić swój najlepszy sukces. Aleluja, dziękuję ci siostro. Jedna siostra nam krzyczy, aleluja. Chwała Bogu, chwała Bogu. John Ortberg powiedział kiedyś tak, gdy ludzie zmniejszają Boga, to modlą się bez wiary. Pracują bez pasji, służą bez radości, cierpią bez nadziei. Skutkiem tego jest ucieczka, utrata wizji i brak wytrwałości. Samson tego dnia, być może będąc ślepy, pozbawiony siły, być może tego dnia zobaczył najwyraźniej Boga. Zobaczył najwyraźniej Boga, kiedy jego oczy nie były już wpatrzone w niego samego, nie były wpatrzone w kobiety, nie były wpatrzone w jego ambicje, nie były wpatrzone w nic, nie mógł już nic oglądać. Być może tego dnia stanął przed Bogiem i jedyne, co mógł zrobić, to powiedzieć: raz jeszcze daj mi siłę. Być może jedyne, co ty możesz zrobić, bracie i siostro, to jest właśnie to. Dzisiaj, jutro stanąć i powiedzieć: raz jeszcze, Boże, może zawiodłem, może upadłem, może zrobiłem masę złych rzeczy, ale raz jeszcze przyjmij mnie do siebie. Chcę żyć życiem wiary, chcę żyć życiem zwycięstwa, chcę być wojownikiem. I wiecie, to jest niesamowite, bo Samson, kiedy stanął tam, Biblia mówi, ujął więc Samson obie kolumny, na których stał cały dom, oparł się o nie, o jedną prawą ręką, o drugą lewą ręką. Następnie rzekł Samson: niech zginę wraz z Filistynami. A wcześniej zawołał: Panie Boże, proszę Cię, wspomnij na mnie i przywróć mi siły, przynajmniej na ten jeden raz. Niech pomszczę raz jeden na Filistynach moje oczy. I Biblia mówi, że gdy się zatem oparł o nie mocno, dom runął na władców i cały lud, który z nim był zebrany. Tych, których wcześniej sam zabił, ginąc, było więcej, aniżeli tych, których pozabijał w czasie całego swojego życia. Tego dnia odniósł największe zwycięstwo, kiedy sam zginął. Jest symbolem największego z wojowników. Największego. Nie ma większego. Widziałem wielu wojowników w moim życiu. Naprawdę. Kocham UFC. Ale jeden z największych wojowników, który miał wizję i miał cel, Jezus Chrystus. On był największym z wojowników. Biblia mówi, on ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. I zapłacił za twoją i moją winę. Zapłacił swoją krwią i był zwycięzcą. I Biblia mówi, że zwyciężył. Muszę już kończyć. Biblia mówi w drugim liście Koryntian, mamy ten skarb, to co dał nam Bóg, nasz potencjał w glinianych naczyniach, w kruchych, bardzo słabych naczyniach, aby nie z nas, lecz z Boga była ta przeogromna moc. W różny sposób jesteśmy uciskani, ale nie załamujemy się tym. Jesteśmy bezradni, ale nie pogrążamy się w rozpaczy. Prześladują nas, ale nie zostaliśmy opuszczeni. Przewracają nas, ale nie giniemy. Amen. Jeśli jesteśmy niewierni, w drugim liście do Tymoteusza czytamy, on pozostaje wierny, gdyż nie może wyprzeć się samego siebie.
I w Księdze Przysłów, w 24 rozdziale, niech to słowo przemówi do ciebie. Bo prawy siedmiokroć upadnie i wstanie. Tak mówi Biblia. Nawet jeśli upadłeś wiele razy i zgubiłeś się w swoich ambicjach, Biblia mówi, że jeśli zwrócisz się do Niego, podniesiesz się, będziesz znów stać w szeregu. Amen? Drogi wojowniku, chcę się zwrócić do każdego z was, dzisiaj będących tutaj na sali i do wszystkich, którzy oglądacie nas online. Wierzę, że nie chodzi o mnie i nie chodzi o to, co tutaj się dzieje, ale wierzę, że jest coś ważniejszego. Chcę się zwrócić do ciebie, bo wierzę, że Bóg może podnieść ciebie dzisiaj. Że Bóg może rozpalić w was ogień. Może straciłeś wzrok i czujesz, że jesteś pozbawiony mocy, siły i ognia, który kiedyś miałeś. Głęboko wierzę w to, że Duch Święty chce uczynić ciebie dzisiaj swoim narzędziem. Głęboko wierzę, że musisz się zwrócić do Niego dzisiaj. Że musisz powiedzieć raz jeszcze: potrzebuję Cię. Potrzebuję Cię, Jezu. Być może musisz się zwrócić, bo On Ciebie zbawił, bo nigdy nie oddałeś Mu życia. Ale Biblia mówi, nie dano nam innego imienia, w którym możemy być zbawieni, jak imię Jezus. Amen. Nie ma w żadnym innym zbawienia. I możesz dzisiaj to przyjąć od Niego. Wierzę, że Duch Święty mówi dzisiaj do ciebie przesłanie, które powiedział do mnie wiele lat temu. Odwróć się od swojej porażki. Przestań patrzeć na okoliczności. Niczego nie oceniaj według swojej sytuacji, w której jesteś. Niczego nie oceniaj, bracie i siostro. Nie próbuj rozumieć i nie pozwól, by opanował cię paraliżujący strach. On ciebie nigdy nie zostawił. Nigdy cię nie zostawił. A więc odrzuć swoje pokonane oblicze. Odrzuć to, co prowadzi cię do ziemi, co cię przygniata. Odrzuć bierne postawy, to wszystko, co do tej pory było z tobą związane. Być może byłeś jak ja, w niczym nie byłeś wytrwały. Odrzuć to. Powiedz dziś do Boga: użyj mnie, Panie. Chcę być twoim narzędziem, kruchym, ale twoim narzędziem. Daj mi siłę. Raz jeszcze. Odrzuć wszelkie uczucia porażki. Wstań i walcz. To były słowa, które dał mi Bóg wiele lat temu. On da ci siłę. Wystarczy, że zwrócisz się do Niego, wołając: raz jeszcze. Raz jeszcze daj mi siłę. Bóg mówi: walcz. Ponieważ cię kocha. Ponieważ cię wybrał. Ponieważ postawił cię w tym miejscu. Ponieważ jesteś przeznaczony do przynoszenia Mu chwały. Ponieważ jesteś przeznaczony, by być Bożym Nazirejczykiem. Amen. Halleluja, powstańmy, pomódlmy się chwilę. Wierz, że to, co będzie się działo przez te dwa dni, Bóg uczyni w waszym sercu coś niesamowitego. Kochany Duchu Święty, proszę ciebie, przyjść do biernych wojowników, do tych, którzy stracili ogień, do nas wszystkich, abyśmy widzieli ciebie, a nie czubek własnego nosa, abyśmy umieli być skoncentrowani na osobie Jezusa Chrystusa. Raz jeszcze daj nam siłę. Ty byłeś największym z wojowników. Ty powiedziałeś, Panie, Ty powiedziałeś coś niesamowitego, że przyszedłeś, aby zbawić świat. Nie, żeby świat potępić, nie, żeby świat zniszczyć, ale przyszedłeś, aby świat zbawić. Jezu Chryste, Ty ogołociłeś samego siebie, przyjmując naturę sługi i stając się podobnym do ludzi. Prosimy Ciebie, ucz nas tej postawy, abyśmy umieli przyjąć naturę sługi, postawę sługi. O to Ciebie prosimy dzisiaj. Wykonaj w nas pracę, Duchu Święty. Potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Ciebie. Liderze, kimkolwiek jesteś, bracie i siostro, wojowniku, zwróć się dziś do Boga. Podnieś swój głos. Proś Go. On przyjdzie. Raz jeszcze. Jeśli Samson nawalił tyle razy, i Bóg go podniósł, On podniesie również ciebie. On podniesie również ciebie. Niech Bóg was błogosławi. Wszyscy razem powiedzieli: amen. Alleluja. Wielkie brawa dla Jezusa.